Aleluja, chwała Panu, kochani. Dobrze jest uwielbiać Boga i tak byśmy mogli, myślę, całe nabożeństwo. Nie wiem jak wy, ale ja bardzo lubię wielbić Pana poprzez pieśni, poprzez muzykę. Wiem, że to jest taki szczególny czas, w którym nasz Bóg, nasz Pan przez Ducha Świętego chce się do nas przybliżać, chce się objawiać pośród nas, chce nam błogosławić, chce się nas dotykać, chce nas leczyć, podnosić, przychodzić ze swoją zachętą, z radością i spokojem. Halleluja. Ale mamy czas na rozważanie Bożego Słowa i to też chcemy czynić. Jak już tutaj zostało powiedziane, rozpoczyna się dzisiaj czas wakacji, czas wypoczynku, głównie ten czas dotyczy naszych dzieci, młodzieży. W związku z tym też pomyślałem sobie, że przygotuję takie wakacyjne kazanie. Taki po części wakacyjny temat, choć z drugiej strony chciałbym, żeby był też ewangelizacyjny, bo to jest, myślę, najważniejsze. Wiecie, był taki okres, taki czas w historii naszego Kościoła, że organizowaliśmy w zborach tak zwane ewangelizacje wewnętrzne. Nie wiem, czy to pamiętacie. Wiecie, co one miały na celu? Nie zapraszaliśmy nikogo z zewnątrz, ale miały one na celu, byliśmy w swoim jakby gronie, miały one na celu jakby na nowo uświadomić nam, że jesteśmy ludźmi wierzącymi, że należymy do Jezusa. Tak może, wiecie, nawet czasami potrząsnąć nami, by spowodować takie otrząśnięcie się z letargu. I muszę powiedzieć, że to było bardzo dobre. Bardzo dobre i potrzebne. I w czasie tych społeczności mogliśmy tak na nowo poczuć miłość Jezusa, na nowo się w Nim zakochać. Kochani, ponieważ mam zamiar wygłosić wakacyjne kazanie, chciałbym, tak sięgając pamięcią wstecz, opowiedzieć wam historię sprzed kilku, może nawet kilkunastu lat, kiedy byliśmy z żoną na tak zwanych normalnych czasach. Nie było wtedy nabożeństwa, bo nie było w tej miejscowości zboru. I uświadomiłem sobie, że zazwyczaj w tym czasie, w niedzielę, bo to była niedziela, jestem w kościele. I wiecie, poczułem się jakoś tak nieswojo. I od razu przyszedł mi na myśl fragment ze Słowa Bożego, na pewno się domyślacie jaki, z listu do Hebrajczyków, 10 rozdział, 25 werset. Nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju. I zacząłem się zastanawiać, wiecie, nad tym, w jaki sposób to słowo mnie dotyczy. Skoro tak mi się wydawało, że chyba na palcach jednej ręki mógłbym policzyć te niedziele, które w ciągu całego roku spędziłem gdzieś tam poza zborem. I wtedy moją uwagę przykuł wyraz, który kończy to zdanie, tę sentencję. Mianowicie w zwyczaju. Wiecie, rzeczywiście byli i są zapewne ludzie, pomyślałem sobie, którzy mają taki zwyczaj, taki wręcz nawyk opuszczania nabożeństw. Ludzie mają bardzo różne nawyki. Dzielimy je na dobre, na złe, na jakieś nawet niebezpieczne dla zdrowia, dla życia, na jakieś bardzo dobre nawyki. Nie będę tutaj wymieniał, bo każdy, myślę, że wie o co mi chodzi. Może kilka tak dla przykładu tych dobrych nawyk, na przykład wczesnego wstawania. Nie wiem, czy ktoś ma taki nawyk. Nawyk modlitwy, jeszcze lepszy nawyk. Nawyk czytania Biblii. Zwyczaj kłaniania się starszej osobie, ustępowania miejsca w autobusie, puszczania kobiety przodem. Chociaż Muszę wam powiedzieć, że jakiś czas temu przeczytałem taką ciekawostkę, że nie zawsze, kiedy idziemy w towarzystwie kobiety, to powinniśmy ją puszczać przodem. Nie wiem, czy wiedzieliście o tym. Okazuje się, że przy wejściu do restauracji na przykład mężczyzna może wejść jako pierwszy. A wzięło się to ponoć stąd, że w dawnych czasach ktoś, kto wchodził pierwszy do ówczesnej restauracji, która wtedy nazywała się, nie wiem, tawerna albo salon, tak jak na dzikim zachodzie, mógł oberwać kulkę. No takie były zwyczaje, takie były właśnie nawyki, że najpierw strzelano, a potem patrzono do kogo. A więc wracając do tej mojej historii, kiedy tak sobie spacerowałem w to niedzielne przedpołudnie i rozmyślałem nad tymi nawykami w kontekście tego właśnie słowa, nagle sobie uświadomiłem, że nie będę się tym zajmował, bo to mnie jakby nie dotyczy. Opuszczanie wspólnych zebrań, nabożeństw, ale przyszło mi na myśl, że skoro może istnieć nawyk opuszczania nabożeństw, to może równie dobrze występować, wiecie, coś odwrotnego, czyli takie nawykowe chodzenie do zboru. Takie zwyczajowe uczestniczenie w nabożeństwie. Wiecie, trochę mnie to zmartwiło, bo w zasadzie nigdy się nad tym nie zastanawiałem, że przychodzenie do kościoła, do zboru może być rozpatrywane w takich kategoriach. I wtedy pamiętam, będąc na tym urlopie poza zborem, w czasie, kiedy zawsze przebywałem wśród braci i sióstr, Bóg przez swojego Ducha Świętego dotknął mnie tą myślą i sprawił, że musiałem odpowiedzieć sobie na pytanie, jak to w moim życiu wygląda, jak to jest ze mną, czy moje uczestniczenie w nabożeństwie jest tylko zwyczajowe, czy też wypływa z innych pobudek. I chciałbym dziś, wiecie, do tej kwestii wrócić. I chciałbym wam opowiedzieć pewną historię z czasów moich studiów podyplomowych w Warszawie. To już było dawno temu, ale wciąż dobrze to zdarzenie pamiętam, bo ono się parokrotnie powtórzyło. Otóż mieliśmy na roku taką koleżankę, która na studia, te studia podyplomowe dojeżdżała z Bydgoszczy. Ja dojeżdżałem wtedy jeszcze z Cieszyna, choć w zasadzie z Bielska, bo przyjeżdżałem tutaj dzień wcześniej. Kładłem się spać, bo trudno było by to nazwać, że nocowałem, bo pociąg z Bielska do Warszawy wyruszał chyba 4:20 czy jakoś tak. Autobusy tutaj nie kursowały z lotniska, więc szedłem piechotą na dworzec, także tak wychodziłem bardzo wcześnie. A ona właśnie dojeżdżała z Bydgoszczy i bywało, że w czasie przerwy w zajęciach często całą grupą nawet szliśmy gdzieś do restauracji, aby spożyć posiłek. I najczęściej właśnie wtedy podczas posiłku to koleżanka, szukając czegoś w torebce, odnajdywała tam ku swojemu zaskoczeniu a to jakiegoś małego miśka, a to jakąś tam inną zabawkę. I jak nam tłumaczyła to jej mała córeczka, która wiedziała, że mama jedzie do Warszawy, wysyłała w ten sposób po kolei wszystkie swoje maskotki na wycieczkę. I po powrocie mamy do domu witała ją ze słowami: mamo, czy ten misiek, czy ta myszka była w Warszawie? A ona wtedy odpowiadała: no oczywiście, oczywiście, że tak. I pomyślałem sobie, wiecie, podążając tropem myślenia tej małej dziewczynki, tak, misiek był. I w rozumieniu tego dziecka naoglądał się wielu wspaniałych rzeczy, które zobaczyć można w wielkim mieście. Uczestniczył w wykładach, słuchał muzyki, bo studiowaliśmy w Akademii Muzycznej. Moglibyśmy powiedzieć, że wrócił do domu pełen niezapomnianych wrażeń. Ten misiek. Wiecie, tak przypominając sobie tę sytuację, pomyślałem: Boże, czy ja przypadkiem nie jestem jak ta maskotka? Ty mi okazujesz tak wielką łaskę. Przez to, że każdej niedzieli, każdej środy mogę być w zborze, korzystać z Twojej obecności, słuchać nauczania Twojego słowa, śpiewać wspaniałe pieśni. A co ja tak naprawdę z tym robię? Ja traktuję to bardzo często zwyczajowo, rutynowo. I tak naprawdę niewiele z tego, co tu się dzieje, przenika do mojego wnętrza. Kochani, chcę wam powiedzieć, że tak z nami nieraz jest, że tak jak to się mówi, spływa po nas to wszystko jak po gęsi. Albo jednym uchem wchodzi, a drugim wychodzi. Wiecie, chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli przypowieści Pana Jezusa o siewcy. Znamy tę przypowieść, jest zapisana w Ewangelii Mateusza, 13 rozdział i od 3 do 23 wersetu. Nie będziemy jej czytać, ale chciałbym, żebyśmy popatrzyli dzisiaj na to słowo z innej strony. Wiecie, dotychczas może kojarzyło ci się ono bardziej z ewangelizowaniem ludzi niewierzących. Poszczególne rodzaje gleby to różne typy ludzi, którzy lepiej lub gorzej reagują na to słyszane słowo Boże. Odrzucając, ignorując, czy w końcu przyjmując je do serca i nawracając się. Ale dziś wierzę w to mocno, że Bóg do mnie i do każdego z nas chce powiedzieć, że przecież już jako wierzący człowiek stale jestem pod wpływem tego słowa. A więc, drodzy, zadajmy sobie pytanie, jaki grunt znajduje to słowo w moim sercu? Jak długo żyję tym słowem głoszonym na nabożeństwie? Czy pozostaje ono we mnie? Czy przynosi owoc? Czy gdy ktoś zapyta mnie podczas niedzielnego popołudnia albo środowej kolacji o temat kazania, czy potrafię mu odpowiedzieć? Nie wiem, czy opowiadałem wam już ten przykład, takie zasłyszane kiedyś zdarzenie, które miało ponoć miejsce dawno temu. Otóż w pewnej wsi mieszkał gospodarz, który niezbyt często pojawiał się w kościele, ale po pewnym czasie zdecydował, że wyśle na nabożeństwo swojego parobka. Parobek się odświętnie ubrał i poszedł. I kiedy wrócił, gospodarz zapytał go, o czym ksiądz mówił. I ten, nie będąc przygotowany na to, że ktoś w ogóle będzie zainteresowany tym, co tam było, szybko wymyślił, no, ksiądz mówił, że dzisiaj święto, jutro święto i pojutrze święto. No to gospodarzowi rzecz jasna się nie spodobała taka nowina. No ale cóż, skoro ksiądz tak powiedział, to trzeba się do tego zastosować. Parobek miał 3 dni wolne od pracy. Następnego niedzielnego poranka sam gospodarz się wybrał do kościoła. Zapamiętał z tego kazania, wiecie, niewiele więcej niż ten parobek. Ale na pytanie domowników, co ksiądz mówił, miał już dawno przygotowaną odpowiedź. A brzmiała ona tak. Ksiądz powiedział, że dzisiaj post, jutro post i pojutrze post. I w ten sposób te rachunki zostały wyrównane. Wracając do tego mojego wakacyjnego kazania, zastanówmy się nad tym, ile to razy, kochani, będąc na nabożeństwie, mniej świadomie lub czasem co gorsze, całkiem świadomie zamykamy swoje serce na poselstwo Bożego Słowa. Mniej świadomie, wiecie, to wtedy, gdy siedzimy na nabożeństwie, ale myślami jesteśmy zupełnie gdzie indziej. Albo myślimy o tak zwanych niebieskich migdałkach. Niebieskich to nie znaczy wcale, że one są z nieba i dotyczą spraw niebieskich. Wiecie, może powiem taki przykład z własnego doświadczenia. Mówiłem go niedawno w czasie usługi w Oświęcimiu, bo ten przykład kojarzy się, wiąże się z kazalnicą z Oświęcimia, którą jakiś czas temu dostaliśmy do zboru do Tychów. Oni sprawili sobie w Oświęcimiu taką mniej więcej z pleksji, taką nowoczesną, piękną kazalnicę, a tę drewnianą jeszcze produkcji brata Bronka naszego wspaniałego stolarza, no tak już gdzieś tam odstawili na bok. Ja mówię pastorowi, to jak jej nie potrzebujecie, to byśmy byli zainteresowani. No i wiecie, on mówi, nie ma sprawy, to ja się ją przywiozę. I przywiózł ją, ona była, no tak jak kazalnica wygląda, podobna do tej, ale tu miała takie dwa ramiona. Jedno krótsze, a tutaj takie dłuższe, gdzie można było stawiać takie naczynia liturgiczne, jak ja to nazywam. Ale wydaje mi się, że tam przez dłuższy czas stało coś dużo cięższego, nie wiem, może jakiś kwiat, może coś. W każdym razie, kiedy ją przywiózł pastor, to ten dłuższy bok tak mocno zwisał. No i mnie to tak raziło, mówię, no fajnie, bo za darmo, ale no coś by trzeba z tym zrobić. Mamy odświeżoną tą naszą salę i tak by wypadało, żeby to tak jakoś ładnie wyglądało wszystko. No i znalazł się pewien brat, który mówi, nie ma sprawy, wiesz, to się zrobi, to tutaj damy taki płaskownik z dołu i to się wyprostuje. Ja mówię, niemożliwe, jak to się wyprostuje, wiecie, nie znam tych praw, tych zasad, ale ja myślałem, że to trzeba będzie w ogóle wyciągnąć, dać na jakąś nową płytę, ale kiedy on dał ten płaskownik, kiedy zaczął to przykręcać, to się pięknie wyprostowało. No i tak żeśmy się cieszyli tą kazalnicą, nie wiem, tydzień, dwa, aż przyjechał do nas pewien gość, znacie go dobrze, nazywa się Jeremy Griffith, z pastorem Edwardem, który go tłumaczył i wiecie, nie wiem, no, nie widziałem jeszcze kogoś, kto tak usługuje i to akurat w tym naszym zborze, bo w zasadzie każdy stoi raczej za kazalnicą, a on, jak tutaj wyobraźcie sobie, jest ten dłuższy bok, on stał mniej więcej tak i całym ciałem, wiecie, opierał się o ten dopiero co wyprostowany bok. Powiem wam, że nie wiem, o czym on mówił. Może pastor Edward coś więcej zapamiętał, ale ja się tylko patrzyłem, czy jest proste, czy to już się wykrzywia. Wiecie, i tak to czasami wygląda. Jesteśmy na nabożeństwie, jesteśmy w społeczności, ale nasze myśli gdzieś są czymś zaabsorbowane i nie skupiamy się na Bożym Słowie. Wychodzimy często z nabożeństwa, mówimy, no fajnie było, no dobre słowo było. Potem usiłujemy sobie mocno przypomnieć, o czym było to słowo. I w ten sposób, tak jak powiedziałem, tak jak po gęsi tłuszcz, tak spływa po nas, nie docierając do naszego wnętrza. To jest takie, jak powiedziałem, nieświadome jakby zamykanie się na Boże Słowo. Ale też może, wiecie, wystąpić takie całkiem świadome zamknięcie się na Boże Słowo. I to jest, wiecie, wtedy, kiedy siedzę sobie w ławce czy na krześle i mówię sam do siebie, nie będę się koncentrował na tym, co mówi ten kaznodzieja. Zupełnie świadomie to mówimy. Nie będę się zastanawiał nad tym, co on mówi, bo ja już znam styl jego usługi. On nie powie nic nowego. Nie będę śpiewał tej pieśni, bo ci, którzy prowadzą, to grają ją za szybko. Grają zbyt głośno. A drugiej niedzieli mówimy, no ten zespół to gra za wolno. I w ogóle nie z tego śpiewnika, który ja lubię. Wiecie, to są tylko niektóre z takich możliwych negatywnych reakcji. Kiedy tak nad tym się zastanawiałem, zobaczyłem, wiecie, taki obraz dziecka, które zamiast jeść przygotowany dla niego posiłek, to grymasi i odsuwa na bok to, co ma na talerzu. Znacie to. Widzieliście to. A może pamiętacie sami z dzieciństwa. To mi nie smakuje, tego nie lubię, to zabierz. Drodzy, widząc ten obraz, musiałem Boga przeprosić. za to, że niejednokrotnie tak właśnie się zachowuje. I Bóg przemówił do mnie i wierzę w to mocno, że On chce przemówić do każdego z nas, do mnie i do Ciebie, dziś, tu i teraz. Wiecie, co mówi Biblia? Prorok Izajasz, 55 rozdział, 10, 11 werset. Znane słowo. Izajasz 55, 10, 11. Gdyż jak deszcz i śnieg spada z nieba i już tam nie wraca, a raczej zrasza ziemię i czyni ją urodzajną, tak iż porasta roślinnością i daje się w ciarno, a jedzącym chleb, tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust. Nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. Drodzy, Bóg posyła swoje słowo po coś. Jeżeli słyszysz je dzisiaj, to znaczy, że ono jest dla ciebie. Jak ja to często mówię, Bóg nie mówi do nieobecnych. Bóg chce, żebyś je przyjął. Żeby ono zaczęło w tobie żyć. Amen? Jak jest z nami? Jak jest ze mną? Kochani, mówiąc o takim zwyczajowym przychodzeniu do kościoła, musimy sobie powiedzieć, że to ma wiele wspólnego z rutyną, że często nawet nasza służba, wiecie, służba dla Boga w ten sposób wygląda, że traktujemy ją niejako w sposób machinalny, nie wkładając w to, jak to może było na początku, całego swojego serca. A wiecie co? Jest jeszcze chyba coś gorszego od rutyny. Przynajmniej tak mi się wydaje. Wiecie, co mam na myśli? Mam na myśli lenistwo. Nie chciałbym, kochani, nikogo z was obrazić i zawsze to powtarzam, że kiedy usługuję, to przemawiam, to słowo kieruję przede wszystkim do siebie i mówię też z własnego doświadczenia. Nie wiem jak wy, ale ja muszę często z tym walczyć. A ostatnio dotarło do mnie tak wyraźnie, że lenistwo jest grzechem. Wiedzieliście o tym? Czy może myśleliście, że to jest tylko taka cecha charakteru? Biblia nam mówi o tym bardzo wyraźnie. Pamiętacie przypowieść Pana Jezusa o sługach? O sługach, którzy dostali talenty od swego Pana. Jeden dostał 5, obracał, zarobił kolejne 5. Drugi dostał 2, obracał nimi, zyskał kolejne 2. A ten ostatni biedaczek, co zrobił? Z tym swoim jednym talentem? Nic. Poszedł, znalazł, jak mu się wydawało, odpowiednie miejsce i zakopał go. Nie chciało mu się fatygować. Powiedział sobie, a co tam będę się trudził? Wystarczy, jak przechowam ten talent i w odpowiednim czasie oddam gospodarzowi. Przeczytajmy, wiecie, ten fragment, bo on jest taki bardzo wymowny. Mateusz, 25 rozdział, od 24 do 30 wersetu. Mówi on, ten fragment, o tym, co się stało później. Wreszcie przystąpił i ten, który wziął jeden talent i rzekł: Panie, wiedziałem o Tobie, żeś człowiek twardy, że żniesz, gdzieś nie siał i zbierasz, gdzieś nie rozsypywał. Bojąc się tedy, odszedłem i ukryłem talent Twój w ziemi. Oto masz, co Twoje. A odpowiadając, rzekł mu Pan jego: sługo zły i leniwy. Wiedziałeś, że żnę, gdzie nie siałem i zbieram, gdzie nie rozsypywałem. Powinieneś był więc dać pieniądze moje bankierom, a ja po powrocie odebrałbym, co moje, z zyskiem. Weźcie przeto od niego ten talent i dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dane i obfitować będzie. A temu, kto nie ma, zostanie zabrane i to, co ma. A nieużytecznego sługę wrzućcie w ciemności zewnętrzne. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Kochani, ciemności zewnętrzne to nie jest jakiś specjalny sektor nieba. W niebie nie będzie płaczu ani zgrzytania zębów. Widzimy tu jasno, że Królestwo Boże nie stało się niestety udziałem tego człowieka. I przypomina mi się historia, którą być może już słyszeliście. Kiedyś opowiadał ją świętej pamięci pastor Michał Chydzik. I ona jest też bardzo wymowna. Pewien gospodarz miał woła i osła. Pamiętacie tę historię? I wykorzystywał te zwierzęta do różnych prac w swoim gospodarstwie i w polu. I pewnego razu zdarzyło się, że kiedy wszedł do obory, żeby wyprowadzić woła i osła, wół posłusznie wyszedł, a osioł zaczął się wymawiać, że dzisiaj się źle czuje, że wolałby zostać w oborze. Gospodarz wykazał zrozumienie, zabrał woła i poszedł w pole. Przez cały dzień ciężko pracowali. Wieczorem wół zmęczony wrócił do obory. I ta sytuacja powtórzyła się następnego dnia i jeszcze następnego, i w końcu wieczorem tego trzeciego dnia osioł się pyta: no i jak tam było? No, mówi, ciężko. W tym upale bardzo ciężko, mówi wół. W dodatku jeszcze muchy tak mnie gryzły, musiałem się cały czas opędzać. No a co gospodarz mówi na to wszystko, że ja taki, no, niedysponowany? Czy coś narzekał? No on mówi, ten wół, nie. On nic nie powiedział, tylko jak wracaliśmy, to zatrzymał się przed rzeźnią i zapytał, czy może przyprowadzić osła. Kochani, byłoby to smutne, gdybyśmy postąpili jak ten leniwy sługa. Otrzymał tylko albo aż jeden talent. Byłoby smutne, gdybyśmy uznawali, czy uznali, że już wszystko mamy, że już wszystko wiemy, że nikt nas nie musi pouczać, korygować, napominać, albo po prostu, że się nam nie chce. Że nawet może mamy jakiś talent od Boga, że On nas obdarował. No i ta świadomość nam wystarcza. Wystarczy, jak go przechowamy, jak go nie zgubimy, jak będziemy sobie sami, dla siebie nauczycielami. Po co się angażować? Po co się wysilać? Wiecie, że obracanie talentami to jest wysiłek? To, że uzyskasz coś więcej, że twój stan posiadania się zwiększy, to wymaga pracy. Nieraz dużego samozaparcia, wyrzeczeń, trudu, znoju. A nam tak często się nie chce. Wiecie, w minionym okresie było takie powiedzenie, czy się stoi, czy się leży. 2000 się należy. Potem to bardzo szybko rosło, bo inflacja też bardzo szybko rosła. Potem to było 3, nawet 5 tysięcy. Ten system miał cię nauczyć, z jednej strony był to jakiś usprawiedliwione działanie, bo to miało nas nauczyć, że wszyscy jesteśmy równi. Ale jak to zwykle bywa, idea została wypaczona przez życie, przez ludzi, którzy w tym systemie mieli funkcjonować. I efekt był często taki, że niekiedy, gdy ktoś pytał, czy ten pan tutaj u was pracuje, to padała odpowiedź: nie, on nie pracuje, on jest u nas zatrudniony. I stąd właśnie to powiedzenie. A jak jest, kochani, z naszym chrześcijaństwem? Jak jest ze mną? Jak jest z tobą? Czy jesteśmy sługami Ewangelii tylko z nazwy? Czy poza tym, że był w naszym życiu taki dzień, że pomodliłeś się, czy pomodliłaś się modlitwą grzesznika i więcej nic się nie wydarzyło i nie wydarza? I do dzisiaj nic nie robisz z tym. Nie posuwasz się ani krok do przodu. Droga siostro, drogi bracie, Bóg nie chce, żebyś był tylko zatrudniony. O tak, to jest łatwe. Taki człowiek ma poczucie, że wszystko jest okej. Przychodzi nawet do kościoła, ale nie utożsamia się, nie interesują go zupełnie sprawy, którymi żyje ta społeczność. Nie chce się zaangażować w pracę, w służbę. Przychodzi, bo taki ma zwyczaj, bo tak trzeba, bo kiedyś się zapisałam. Ale nie żyję problemami tej społeczności. Nie staram się pomóc. Zaangażować swojego talentu. Leniwy sługa. Ja myślę, że on bardzo się zdziwił tym werdyktem swojego pana. Wyrzućcie go, usłyszał. Wyrzućcie go do ciemności zewnętrznych. Straszne słowa. Niespodziewana decyzja. Przecież, panie, nie zrobiłem nic złego. Nie straciłem nic z tego, co mi dałeś. Masz, sprawdź. Niczego nie brakuje. Ale Bóg mówi, parafrazując, miałeś tym żyć codziennie. Tym, co ci dałem. Tym darem zbawienia. Tym darem miłości. Tym słowem, które ci zostawiłem. Codziennie sprawy mojego królestwa miały zajmować twoje myśli. Miałeś wzrastać w poznawaniu mojego słowa, mojej woli. Miałeś rozsiewać wokół siebie tę wspaniałą wonność, którą jest moja miłość, moja radość, mój pokój. Nie taki, jaki daje ten świat. Czym jest Królestwo Boże? To sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Amen. Alleluja. Idźcie. Idźcie i głoście Ewangelię. Idźcie i czyńcie uczniami, powiedział Pan Jezus. Słowo idźcie wyraża działanie. Taki ma być mój Kościół, moja oblubienica, mówi Pan Jezus. Ma robić wszystko, aby się podobać oblubieńcowi, aby być z nim w autentycznej, żywej relacji, aby z nim rozmawiać. Kochani, po to się zbieramy razem, po to się wspólnie modlimy, śpiewamy pieśni, uwielbiamy naszego Pana, aby jeszcze lepiej Go poznać. Aby być bliżej Niego, abyśmy mogli z Niego czerpać nową siłę, nową inspirację. Do czego? Do efektywnego chrześcijaństwa. Nie wiem, wiecie, czy to jest dobre wakacyjne kazanie. Chyba nie chciałbym, żeby to było wakacyjne kazanie. Raczej chciałbym, żeby to był czas takiej refleksji, czas takiej wewnętrznej ewangelizacji. Czy ten misiek był w Warszawie? Tak, jesteś tutaj dzisiaj. Masz wspaniały czas społeczności z Bogiem, Jego obecności. Korzystaj z tego. Proś Boga o świeżość. O to, aby otwierał twoje zmysły duchowe, twój słuch, twój wzrok, abyś mógł go usłyszeć, zobaczyć, poczuć. Poczuć Jego dotknięcie. Abyś mógł zasmakować tej miłej wonności, Jego obecności. Psalm 34, werset 9. Psalm 34, 9. Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan. Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan. Błogosławiony człowiek, który u Niego szuka schronienia. Wiecie, istnieje coś takiego jak Centrum Spraw Życiowych. Wiem to stąd, że podczas któryś z kolei wyborów samorządowych do Rady Miejskiej w pewnym mieście kandydował człowiek, który nie był tam ani zameldowany w tym mieście, który tam nie mieszkał w tym mieście. I ktoś to, wiecie, zakwestionował. I sprawa trafiła do komisji. I wiecie, jak ten kandydat na radnego się obronił? Powiedział: tak, to wszystko prawda, co mówicie. Chociaż tutaj nie mieszkam, nie jestem tutaj zameldowany, to jednak tu znajduje się centrum moich spraw życiowych. Tu, w tym mieście. dlatego że tutaj pracuję, tu spędzam większość swojego czasu. Z tym miejscem jestem bardziej związany niż z jakimkolwiek innym. W miejscu mojego zameldowania tam tylko nocuję. Tam tylko śpię. I wiecie, podobnie jest w naszym życiu duchowym. Co jest takim duchowym centrum spraw życiowych? Dla mnie i dla ciebie. Zadajmy sobie, kochani, to pytanie. Bo jak się łatwo domyślić, obrazuje nam to, co najbardziej w nas, w naszym życiu interesuje. Czemu poświęcamy najwięcej uwagi, czasu? Gdzie najczęściej przebywamy? Do czego nas ciągnie? Mogą to być, wiecie, najróżniejsze sprawy. Ale chcę wam powiedzieć, że jeżeli tym centrum nie jest nasza relacja z Bogiem, nie jest twoja i moja osobista, bliska więź z Jezusem, nasze życie będzie się chwiać. Można by to przyrównać do wykresu sinusoidy. Raz euforia, drugi raz mamy doła. Kościół to nie jest miejsce, gdzie możesz przyjść tylko po to, żeby odsapnąć. Być może nawet się zdrzemnąć. To ma być twoje i moje centrum spraw życiowych. Amen? Alleluja. Święty Augustyn powiedział, pozwólcie, że to zacytuję: Boże, stworzyłeś nas dla siebie i niespokojne jest serce nasze, dopóki nie spocznie w Tobie. Chrystus w centrum. Solus Christus, tylko Chrystus. Chrystus w nas, nadzieja chwały. Jego miłość, Jego łaska, ciągle świeża i nowa. Nie wczorajsza, nie sprzed tygodnia, nie sprzed roku. Jakaś odgrzewana. Przeczytałem jeszcze fragment z trenów Jeremiasza. 3 rozdział, 22 i 23 werset. Treny Jeremiasza 3:22-23. Niewyczerpane są objawy łaski Pana. Miłosierdzie Jego nie ustaje. Każdego poranku objawia się na nowo. Wielka jest wierność Twoja. Pan ma każdego dnia dla nas nowe rzeczy. I On je ma przygotowane dla mnie i dla ciebie. Pytanie, czy ja jestem tym zainteresowany? Czy ja chcę z tego korzystać? Czy ja chcę się karmić tym duchowym pokarmem? Czy ja chcę brać z obfitości tego stołu? Kochani, Bóg chce dzisiaj zachęcić każdego z nas do tego, abyśmy przychodzenia na nabożeństwa nie traktowali zwyczajowo, rutynowo. Niech każda taka okazja będzie dla nas nowym, takim wyczekiwanym czasem szczególnej społeczności z braćmi i siostrami, ale przede wszystkim z naszym Panem. Niech Jego Słowo, dajmy Mu szansę, przeniknie do głębi naszych serc. Nie pozwól, abyś wyszedł z kościoła takim samym, jak przyszedłeś. On chce do ciebie mówić. On chce zmieniać mnie i ciebie na swój obraz. Dlatego, kiedy stąd wyjdziesz, rozmyślaj nad tym słowem. Rozmyślaj. Przeżuwaj go, jakby można było powiedzieć. Pozwól mu później zakiełkować, wzrosnąć. Tylko wtedy może wydać plon w twoim życiu. Wtedy w twoim życiu pojawią się owoce. I zobaczysz, co to tak naprawdę znaczy chodzić z Bogiem. Nie opuszczaj zgromadzeń, nie opuszczaj społeczności, ale czyń to, jak powiedziałem, nie dlatego, że tak już się przyzwyczaiłeś. Nie dlatego, że jest niedziela, że jest środa i wypada pójść, wypada się pokazać, że żyje, że wszystko jest okej. Nie rób tego po to, żeby odfajkować temat. ale niech to wypływa z potrzeby Twojego serca, z miłości do Boga, z takiego codzień świeżego nastawienia. Panie, Panie, chcesz zawsze być w społeczności dzieci Bożych. I nieważne, że oni są w mojej ocenie tacy niedoskonali, że nie są idealni. Ja nie chcę patrzeć na ich wady. Nie chcę się zniechęcać. Ale chcę podobnie jak Ty, Panie, widzieć w nich dzieci Boże. Amen. Alleluja. Widzieć w nich zbawionych ludzi, którzy się zgromadzają po to, aby Ciebie uwielbiać. Ja chcę się karmić Twoim słowem. Chcę służyć innym tym, co posiadam. Tym, co od Ciebie otrzymałem. I tak po prostu, zwyczajnie być blisko Ciebie. Ty jesteś moim życiem. Ty jesteś moim szczęściem. Czy to jest dzisiaj modlitwą i pragnieniem Twojego serca? Alleluja, nasz Pan przyszedł po to, aby nas zbawić. Aby Ciebie i mnie uczynić swoim dzieckiem. Aby z takich jak ja i Ty zbudować swój Kościół. Amen. Alleluja. Życzę Wam, kochani, i sobie samemu takiej autentycznej obecności Bożej w naszym życiu każdego dnia. I tego pragnienia, głębokiego pragnienia bycia w społeczności. Amen.